SBS Radio.
Oto jesteśmy na sławetnym placu Bastylii. Ślady po dawnej twierdzy więzieniu znajdziemy już tylko na stacji metra w postaci odsłoniętych częściowo fundamentów. Czyż przysłoni to jednak wspomnienia? 14 lipca 1789 roku rozpoczęła się tutaj nowa epoka. Jak zwykle w przełomowych swoich momentach historia elegancko przymruża do nas oko. W zdobytej przez tłum Bastylii znajdowało się w owym czasie więźniów siedmiu. Czterech fałszerzy pieczęci i listów zastawnych, jeden wariat umieszczony tam na życzenie rodziny, hrabia de Solage skazany za kazirodcze stosunki z małoletnią córką oraz synem i nikomu nieznany starzec Tavernier zamieszany ponoć w spisek przeciwko Ludwikowi XV, który po 30 latach pobytu nie chciał za żadną cenę opuścić ulubionej swojej celi i błagał wyzwolicieli, by go pozostawili w spokoju. Fałszerzy zresztą aresztowano następnego dnia na powrót. Ruchawka 14 lipca kosztowała życie 83 atakujących, czyli znacznie mniej niż w przeciętnych paryskich rozruchach, i jednego obrońcę noszącego na domiar paradoksalne w tym kontekście nazwisko Le Fortuné, czyli mający szczęście. Mówiący o Bastylii jako symbolu też powinni się w język ugryźć. Opozycję mieszczańską więziono gdzie indziej. Tu zaś przetrzymywano przede wszystkim, prócz fałszerzy i krzywoprzysięzców, ofiary rozgrywek wewnątrz arystokratycznych, co przy tej okazji pozwala nam wymienić zgoła głośne i interesujące osobistości. Zacznijmy od pamiętnej żelaznej maski, więźnia dostarczonego do twierdzy 18.09.1698 roku z osłoniętą twarzą i kategorycznym rozkazem uniemożliwienia mu zdjęcia maski z oblicza oraz nawiązywania z nim jakichkolwiek rozmów. Zmarł anonim 19.11.1703, doznawszy ataku serca podczas mszy w więziennej kaplicy. Tajemnica pozostała. Dumas chciał w nim widzieć brata, bliźniaka Ludwika XIV, Charmant de Villiers, nawet kobietę, królewską kochankę, której cera zdradzać by miała weneryczne dolegliwości władcy. Nic już się ustalić nie da, gdyż szkielet żelaznej maski, czy aby na pewno właściwy, zasypano 22.07.1789 pod gruzami twierdzy. Trzykrotnie podczas 28-letniego pobytu, dodatkowe 7 lat przesiedział w innych więzieniach, uciekał z Bastylii Jean-Henri de Masser, zwany L'Étude, pamflecista i autor pism ulotnych, winny próbom uwiedzenia Madame de Pompadour. Ucieczki, acz żadna nie była udana, przysporzyły mu sławy, z której skorzystał podczas rewolucji, wydając szlagierowe pamiętniki i wymuszając od rodziny de Pompadour, co nie było trudne w dniach antyrojalistycznych nastrojów, sowite odszkodowanie. Jedyny to bodaj natręt w dziejach, który uzyskał alimenty z tytułu, że go nieskonsumowana wybranka nie chciała i popędziła precz. Zahaczyli też o Bastylię Voltaire, na króciutko, ale jakże się tym chwalił, Marquis de Sade, przeniesiony po 5 latach do szpitala psychiatrycznego, Cagliostro, marszałek Bassompierre, hrabia Bussy Rabutin. Najsmutniejszy był może los Nicolas Fouquet, najbogatszego człowieka Francji, który przywieziony tu został prosto z szykownej uczty w Nantes na następnych lat 18. Wielkość upadku mierzy się wszakże w danych bezwzględnych. Z im większej wysokości spadamy, tym bardziej boli. co nie znaczy bynajmniej, że należy osiągnąć podziemia, by podnosząc się wzwyż, dopiero wtedy znaleźć szczęście. 14 lipca 1789 uwolniony kazirodca de Solage, pukając się w czoło, nie podzielał jednak naszego zdania. Kiedy już jesteśmy przy Bastylii, nie sposób nie myśleć o walkach ludu Paryża, bo przecież tutaj zaczęła się wielka rewolucja i w tych okolicach pełno jest wspomnień o 100 lat późniejszej komuny paryskiej. Plac Bastylii, od ponad dwóch wieków już bez twierdzy, jest dziś nowym sercem Paryża artystycznego i Paryża rozrywkowego, a oba przymiotniki oznaczają to samo. Że tu się chodzi, tu się bywa, tu należy się pokazywać. Czyżby odwrót od tradycji plebejsko-rewolucyjnej? Pewnie nie, bo okazuje się, że w Bastylii bardziej było rozrywkowo niż w micie, jaki przenosi historia. A więźniami byli tu częściej arystokraci i artyści, nieraz w tej samej osobie, jak na przykład Markiz de Sade, niż synowie proletariatu. Jean-François Marmontel, podopieczny Voltaire'a, autor kilku niestrawnych tragedii, zapomnianych powiastek moralnych i powieści oraz wciąż pasjonujących pamiętników, też trafił pewnego dnia do Bastylii, tej twierdzy, która do dziś dnia jest symbolem ucisku i zwycięskiej walki z uciskiem. W pamiętnikach zapisał, jak uciskano go pierwszego dnia po aresztowaniu. Po dwóch godzinach zasuwy dwojga drzwi, za którymi byłem zamknięty, swym szczękiem wyrwały mnie z głębokiego zamyślenia i do środka weszło dwóch strażników niosących obiad. Jak mi się zdawało, dla mnie. Jeden stawia przed kominkiem trzy małe półmiski przykryte talerzami ze zwykłego fajansu, drugi na tym z dwóch stołów, który był pusty, rozkłada obrus, nieco tandetny, ale biały. Widzę, jak kładzie na tym stole dosyć czyste sztućce, łyżkę i widelec cynowy, dobry domowy chleb i butelkę wina. Gdy strażnicy skończyli podawać, wyszli i dwoje drzwi zamknęło się z tym samym hałasem zamków i zasów. Wtedy Bury prosi mnie do stołu i nalewa mi zupę. To był piątek. Ta chuda zupa to było pióre z białego bobu, okraszone najświeższym masłem, a na pierwsze Bury nałożył mi danie z tegoż bobu. To wszystko wydawało mi się bardzo dobre. Dorsz, który podał mi na drugie, był jeszcze lepszy. Przyprawiony był odrobiną czosnku z finezją smaku i zapachu, która zadowoliłaby najwykwintniejsze gusta. Żadnego deseru. No cóż, czegoś trzeba było być pozbawionym. Poza tym uznałem, że w więzieniu jada się bardzo dobrze. Gdy wstawałem od stołu i gdy miał za nim zasiąść Bury, bo jeszcze był dlań obiad z tego, co zostało, patrzę, a tu wchodzą moi dwaj strażnicy, niosąc piramidy nowych dań. Po wyglądzie tego serwisu, pięknych obrusów i pięknego fajansu, srebrnej łyżce i widelcu, rozpoznaliśmy naszą pomyłkę. Ale nie daliśmy nic po sobie poznać. I kiedy nasi strażnicy wszystko to poustawiali i wyszli... Panie, mówi Bury, zjadł pan mój obiad. Zrozumie pan więc, że teraz ja zjem pański. Synowie proletariatu przebywali w Châtelet. Dawne fortyfikacje król Filip August przekształcił w więzienie i izbę tortur. Zresztą jedno od drugiego rozróżnić było w owych czasach dość trudno. Cela zwana pokojem Hipokratesa miała na przykład formę odwróconego lejka, na tyle jednak wąskiego, by więzień zachować musiał pozycję stojącą, nie mogąc jednocześnie z powodu ich nachylenia oprzeć się o ściany. Dół lejka wypełniony był do wysokości kolan lodowatą wodą przemieszaną z ekstrementami kolejnych nieszczęśników. Uzupełnieniem atrakcji Châtelet była przylegająca do więzienia trupiarnia, w której eksponowano na widok publiczny topielców z Sekwany i inne anonimowe trupy odnalezione w mieście. Służyć to miało identyfikacji, więc niekiedy leżały tu nierozpoznane zwłoki aż do czasu kompletnego rozkładu. Zaduch gnijącego mięsa stawał się latem nie do wytrzymania. O, nic dziwnego, że miejsce to budziło powszechną grozę, nie mniejszą zresztą niż jego pensjonariusze. Kiedy 13 lipca 1789 roku zaczął lud Paryża uwalniać królewskich więźniów, Châtelet pominięto. I tak do dziś dnia Bastylia jest symbolem ucisku i zwycięskiej walki z uciskiem. Fragment książki Paryż za dwa Ludwiki, przewodnik po Paryżu Cieni i Smaków Ludwika Stommy i Ludwika Lewina przygotowała Anna Sadurska. Czytał Andrzej Siedlecki.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.